Tomasz Olszewski, dzień dobry. 8 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry.
Po urodzinach.
Po urodzinach Ptasiego Radia Gdańsk. Jeszcze cały czas mam taką fajną energię. Naprawdę było po prostu przesuper. To odbyło się w sobotę rano u nas w ogrodzie. Była piękna pogoda zimowa, śnieżek pruszył. Nie było go zbyt wiele, bo podobno w Trójmieście było tego śniegu o wiele więcej w sobotę rano. U nas było akurat, przyjechało bardzo dużo osób. Były dwa przepyszne torty. Były nawet, no może niekoniecznie, ale fajerwerki, ale były sparklery, czy to zimne ognie, przepraszam, to się nazywa normalnie. Było bardzo dużo osób, było bardzo dużo takiej no, zainteresowania. Były też oczywiście ptaki, dlatego bo było zimno i te ptaki bardziej jeszcze przylatywały do karmników niż zazwyczaj. Także wszystko się udało fantastycznie. Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które przyjechały do nas, bo jednak doceniam to, że to jest jednak troszkę daleko od miasta i niekoniecznie taki łatwy dojazd, ale mam nadzieję, że będzie następnym razem Państwu już łatwiej do nas dojechać. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Następna impreza w naszym ogrodzie to będą warsztaty wielkanocne 17 marca. I to o tym wszystkim możecie Państwo znaleźć informacje na moim blogu.
Słuchacze Radia Gdańsk dopisali, przyjechali tłumnie.
Naprawdę.
Do zgorzałego.
Fantastycznie.
A ptaki dopisały?
Tak. Jak najbardziej, prawdę mówiąc, Ewelina i Piotr, którzy prowadzą Ptasie Radio Gdańsk, oni mają tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia o tych ptakach, że nawet gdyby tam był jeden ptak albo dwa, to można by było i tak cały dzień stać i rozmawiać i słuchać. Poza tym bardzo dużo rzeczy o ptakach wiedzą słuchacze. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, jacy doświadczeni i w ogóle no, po prostu zainteresowani, zakochani w tych ptakach są słuchacze, którzy przyjechali do nas. I również z dziećmi. Było sporo dzieci, które też słuchały, fascynowały się. Także był naprawdę fajny dzień w sobotę. I jeszcze te torty były takie pyszne.
Czyli same przyjemności.
No tak. Potem troszeczkę chrypki, oczywiście, bo jak tak się sterczy na zewnątrz
no
i gada. Ale to nic, to się w ogóle nie liczy, bo taka energia naprawdę zostaje bardzo długo z człowiekiem i nawet pomimo tego, że pogoda jest taka zimowa, chociaż już mieliśmy nadzieję na wiosnę, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że nie ma jednak chłodnych, takich mroźnych temperatur poniżej zera. Rozmawialiśmy nawet już o przycinaniu pewnych krzewów owocowych czy drzew owocowych, ale też mówiłam Państwu, żebyśmy jeszcze na razie siedzieli cierpliwie, dlatego, bo luty to jest luty. Nie ma szans, żeby w lutym nagle do Polski przyszła wiosna. I dobrze, że teraz tak się złożyło, że śnieg spadł.
Nie przebi śnieg i nareszcie szczęśliwe będzie co przebijać, a już wystawiły białe łebki.
No, no właśnie, ten śnieg jest i to jest najważniejsze. Ja tak sobie rano dzisiaj myślałam, że to jest pierwszy raz naprawdę od długiego czasu, kiedy pogoda wreszcie współgra z ogrodnikiem. Dlatego, bo jest zimno, jest mrozik, no minus 5 chyba bynajmniej na peryferiach Gdańska. Bo to przyjechałam ze Zgorzałego i było minus 5 na termometrze w samochodzie, ale jest śnieg. I powiem Państwu, że tego śniegu u nas było troszkę mniej. Teraz na szczęście spadł. W Gdańsku tutaj w Żukowie strasznie dużo śniegu. W ogóle w Żukowie jechaliśmy przez śnieżycę totalną, ale i na Wieżycy, w okolicach Wieżycy, tam gdzie ja mieszkam. I muszę powiedzieć, że chyba tam też wszyscy się cieszą, bo wreszcie spadł śnieg i dzisiaj jest piękne
Ciekawe,
słońce.
Czy ta koza się cieszy, co w tej przyczepce?
Ta koza chyba się cieszy, bo na cały czas to ma jakieś takie upgrade, jeżeli chodzi o tą swoją przyczepkę, bo kiedyś, jak pamiętam, to była z tyłu roweru, a teraz jest zmotoryzowana. Także myślę, że coraz lepiej tej kozie jest.
W kasku się pojawi taki morzeszku słynny.
Tak, słynna koza z Wieżycy. I tutaj w Gdańsku też widzę, że jest piękne słońce. Także ja myślę, że to jest fantastyczna pogoda dla ogrodu i dla ogrodnika. Ogród jest pod pierzynką śnieżną i sobie odpoczywa nadal. Nie rośnie zbyt szybko.
A my
szybko.
Sobie ostrzymy sekatorki.
A ogrodnicy niech się luzują.
Czyścimy ją z żwicy, terpentyną.
Dobrze by było. Oczywiście no my zawsze mówimy, żeby zimą wykonać te wszystkie prace, na które już później nie będzie czasu, bo wiosną będzie wielki boom i nie będzie czasu na nic. I to jest taka prawda. Ale teraz, bardzo taką wczesną wiosną, właściwie w Polsce to jeszcze zima, późna zima, powiedzmy, tak mówmy, to będzie nam lepiej na duszy. Późna zima. To jest dobry czas, żeby jeszcze przejrzeć swoje maszyny. Proszę zobaczyć, zajrzeć do swojej kanciapki, do swojego domku ogrodnika. Czy może trzeba by było naostrzyć noże kosiarek? Czy może by było trzeba kupić jakieś żyłki do wycinarki? No na pewno tą całą maszynerię trzeba by było w jakiś sposób też pielęgnować i to jest teraz dobry czas. Odesłać gdzieś do ostrzenia noży najlepiej by było, jeżeli państwo sami nie potraficie, bo wtedy będzie to zrobione profesjonalnie, porządnie i potem przez cały sezon kosiarki będą wam służyły. Inaczej trawa będzie poszarpana i nie będzie ładnie rosła i będzie też chorowała. Sekatory, tak jak pan Tomasz przypomniał, sekatory, wszelkie noże, nożyce, jakieś przycinarki, wszystko to, co wymaga nie tylko naostrzenia, ale jak pan mówi dobrze, oczyszczenia. Bo oczywiście na sekatorach, na takich narzędziach, którymi tniemy rośliny, czy nawet na nożykach, jakichś okulizakach, czy sierpakach, na tym wszystkim są pozostałości po zeszłorocznych jakichś sokach z drzew, krzewów, a w tych sokach mogą być jakieś patogeny, jakieś zarazki. No, jakieś świństewka generalnie. Także to wszystko też trzeba porządnie wyszorować. Również można by było, tylko nie wiem jak to będzie z tą temperaturą i wodą na zewnątrz, bo teraz jest jednak temperatura ujemna, ale naprawdę warto czyścić porządnie miejsca, w których wysiewamy i potem pikujemy, czy po prostu uprawiamy malutkie siewki. Dlatego, bo to są też miejsca, gdzie musi być bardzo, bardzo czysto. Szklarnia, inspekt, tunel foliowy. Warto mieć też w swoim garażu jakąś taką mykę pod ciśnieniem, o której też państwu opowiadaliśmy wcześniej, żeby wyjść raz na jakiś czas i takie zakamarki różne, gdzie człowiek gąbeczką jakoś tam nie dojdzie, nie dotrze, żeby to wszystko wymyć jeszcze przed nadejściem sezonu. Dlatego, bo zaraz, za chwileczkę, już jest połowa lutego. Nie oszukujmy się. Za chwileczkę będzie koniec lutego. Będzie pierwsza taka wiosenna impreza ogrodnicza.
Luty, ja wiem, że jest krótszy, ale nie ma 10 dni.
No już zaraz.
A dzisiaj jest piąty.
Aha, dzisiaj jest piąty. A mi się udało, że dzisiaj jest 12. Ja zwariowałam.
12 będzie za tydzień.
Ale to nic. To dzisiaj jest piąty. Dobrze, ale luty jest bardzo krótki. To też jest fajna rzecz. Na początku, pod koniec lutego, jeszcze pod koniec lutego, w tym roku to jest 20, bodajże 2, 24, odbędzie się Gardenia w Poznaniu. Taka fajna impreza dla ogrodników. Pierwsza w sezonie, na którą bardzo dużo osób lubi jeździć, żeby się już, że tak powiem, natchnąć tą ogrodniczą atmosferą. Ja mogę państwu tak powiedzieć króciutko, że ja też będę, tak jak byłam w zeszłym roku na Zieleń to Życie, to i w tym roku na Gardenii będę miała swój wykład, także też serdecznie zapraszam. Jeszcze jest wcześnie wprawdzie, ale na pewno będę pisała o tym na moich jakichś tam stronach, czy na blogu, czy na Facebooku, także serdecznie zapraszam. Ale zaczyna się dziać. Chcę tylko państwu przekazać to, że zaczyna się dziać i proszę się przygotować, bo jak zacznie się sezon, to będzie crazy.
Nie będzie wiadomo, w co ręce wsadzić. Dokładnie. Pani Kasiu. W sobotę widziałam 2 klucze dzikich gęsi, a też w piątek odbyłem podróż do Ostródy z powrotem i nad Żuławami pełno kluczy gęsi.
Super, czyli jednak połowa lutego.
A pani Beata pisze tak. Witam zimowo prowadzących i ponawiam pytanie. Czy przed siewem warzyw można zastosować wapno dolomitowe? Czy pani Kasia uwzględnia sąsiedztwo warzyw? Chodzi o korzystny lub nie wpływ na siebie? Panie Koprze, może pan się o mnie oprze.
Oprze. Tak, dobrze. To zaczynamy o bardzo ciekawe
Feller,
pytanie. Dziękujemy.
Seller.
Również pozdrawiamy zimowo. I teraz pierwsze pytanie było o wapno dolomitowe.
Czy przed siewem warzyw wapno dolomitowe?
Tak, tylko teraz jeszcze ten siew warzyw na szczęście jeszcze jakieś 2 miesiące powiedzmy, ja myślę, że tak pod koniec marca pewnie się uda, żeby gleba się nagrzała do 5 stopni i wtedy można te warzywa wysiewać. Wcześniej, jeżeli będziemy wysiewać warzywa prosto do gruntu, to one mogą zgnić, mogą po prostu w ogóle nie urosnąć, więc nie ma też sensu. Więc teraz jest dobry czas. Dobry czas był w grudniu, zimą właśnie wapno dolomitowe najlepiej, bo to jest wapno ekologiczne, naturalne, to wysypujemy oczywiście na ogrody warzywne. Tak jest, także odpowiedź jest tak. Na drugą część pytania odpowiedź jest taka, będzie troszeczkę dłuższa. Ogólnie sąsiedztwo warzyw jest bardzo ważne, ale pamiętajmy, że nasze ogródki nie są bardzo duże. To nie są uprawy ogromne, jakieś monokultury, takie jak na przykład są, no też już u nas zaczynają się takie uprawy gdzieś tam na takich dużych polach, czy w Stanach, czy w takich krajach, gdzie są większe obszary pól, gdzie jest powiedzmy kilka hektarów jednego gatunku, potem kilka hektarów drugiego gatunku i wtedy faktycznie ta uprawa współrzędna, bo to się tak nazywa fachowo, się bardzo liczy. To się wtedy bardzo liczy i wtedy to ma duży też sens. I to nawet było, że tak powiem, wymyślone, ten cały pomysł tego, co z czym powinno rosnąć i testy były robione na ten temat, jakieś próby, eksperymenty właśnie od momentu, kiedy zaczęto te uprawy takie monokulturowe stosować. W naszych ogródkach, no mój ogródek warzywny powiedzmy ma jakieś 200 metrów kwadratowych, to nie jest duży ogród, znaczy to nie jest duży obszar w porównaniu do pól, o których przed chwileczką mówiłam. Także proszę się tutaj tak aż strasznie nie martwić, jeżeli chodzi o uprawę współrzędną, dlatego, bo i tak te rośliny są dosyć blisko siebie. Ale to też jest ważne oczywiście, ale to nie jest najważniejsze. Pamiętajmy, że najważniejsze w naszych ogródkach jest przede wszystkim bioróżnorodność, i to już załatwi sprawę uprawy współrzędnej, bo im będziemy mieli więcej różnych gatunków roślin, i ja nie mówię tylko, żeby w warzywniku koniecznie były warzywa. Posadźmy w warzywniku również zioła i kwiaty. Kwiaty przecież możemy również uprawiać tak użytkowo, prawda? Do wazonów, do cięcia, żeby dać na Dzień Matki, żeby dać na urodziny, na Dzień Chłopaka, na Dzień Nauczyciela. Warzywa również, nie zrywajmy wszystkie, nie zbierajmy wszystkich plonów do końca. Pozwólmy również niektórym warzywom zakwitnąć. Dlatego, bo no nie wiem, czy Państwo wiecie, jak pięknie kwitną pory na przykład. Por.
W życiu nie widziałem kwitnącego
pora. Przepięknie kwitnie por. Zostawmy niektóre warzywa do kwitnięcia. Ja już nie mówię o takich maluchach i szybko rosnących warzywach liściowych, jak na przykład rukola, rzodkiewka. One bardzo szybko wybijam w kwiaty i też od razu się...
nawet za szybko.
No niestety tak, aż za szybko. Nie przestraszmy się tego. Pozwólmy też tym roślinom zakwitnąć. Bo im więcej będzie się działo, im więcej będzie kwiatów, liści, różnych soków na liściach wydzielanych przez liście, prawda, różnych aromatów, im więcej będzie kwiatów o różnych kolorach, o różnych smakach i zapachach pyłków dla owadów, które będą odwiedzały nasze ogrody i również ptaków. Im więcej tam będzie wszystkiego, tym lepiej jest dla roślin, a tym samym i dla nas. Dlatego, bo te rośliny będą mniej chorowały, lepiej będą się czuły, bo pamiętajmy, że im więcej bioróżnorodności, tym również więcej owadów, ptaków, jakichś małych gadów, zwierząt, które będą też żyły w tym ogrodzie, będą zjadały to, co nam przeszkadza. Będzie taki, wytworzy się taki, tak, no taki naturalne siedlisko, prawda? Pamiętajmy, że im bardziej sterylne to będzie, tym będzie gorzej dla nas. Także bioróżnorodność jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o nie tylko ogród warzywny, ale właściwie o każdy ogród, jaki tylko istnieje na świecie. I pamiętajmy, trzymajmy się tego. A po drugie, jak już musimy się czegoś trzymać, co nam troszeczkę pomoże. Bo ja rozumiem na przykład, że uprawa współrzędna wielu z nas, ja też jestem taką osobą, ja jestem z miasta i lubię, żeby było, chociaż mieszkam na wsi, ale lubię, żeby było troszkę taki porządek, prawda? Również w ogrodzie, szczególnie warzywnym. Więc ja rozumiem, że na przykład uprawa współrzędna może troszkę pomóc komuś ustalić na początku roku, na przykład teraz, co koło czego ma rosnąć. Ja to rozumiem, bo naprawdę dobrze by było sobie usiąść i nawet rozrysować te rabaty i już przygotować się, co gdzie będzie wysadzane, wysiewane. Ale żeby mieć taką kontrolę, jeszcze łatwiej jest pracować z płodozmianem. I to jest druga rzecz najważniejsza na liście ogrodnika, działkowca. Po pierwsze, bioróżnorodność, już to tyle razy powiedziałam, że już zaczęłam się mylić, i płodozmian. Płodozmian, no znowu temat rzeka, ale tutaj należy zapamiętać kilka tylko najważniejszych rzeczy. Chodzi o to, że rośliny wędrują, że żadna grupa tych warzyw nie powinna być na tym samym zagonie przez 2 lata powiedzmy z rzędu, czy nawet 3. I dlatego stosuje się płodozmian najczęściej na 3 lub 4 lata. A to oznacza na przykład, że kapusty, i to nie chodzi tylko o taka kapusta, z której robi się kapustę kiszoną, główka kapusty, ale również o inne rośliny kapustne. I to są jarmuże, to są brokuły, to są brukselki, również kapusta wczesna, również rukola, bo rukola jest też z rodziny kapustnych. One wszystkie powinny być trzymane razem na jednym zagonie i jeżeli używamy płodozmianu 3-letniego, no to wtedy kapusty wędrują i dopiero co 3 lata wracają na to samo miejsce, tak? A co 4 oczywiście, jeżeli to będzie płodozmian, na 4 lata. Jeżeli Państwo sobie wpiszecie w przeglądarce płodozmian Katarzyna Bellingham, to na pewno dostaniecie gotowe przepisy w internecie, jak to, z czym, co uprawiać. Ale generalnie pamiętajmy, żeby właśnie wszystkie kapustne były razem, wszystkie rośliny strączkowe, bobowate, motylkowe, to są różne nazwy na to, żeby również razem się trzymały, potem żeby były również rośliny korzeniowe. I fajnie jest, jeżeli mamy płodozmian na 4 lata, bo wtedy mamy ten ogród podzielony na 4 tak jakby zagony, czy 4 rabaty, czy kwatery. I w tym 4 mogą być tak zwane różne różności. Tam mogą być i ziemniaki, mogą być na przykład jakieś korżetki, czyli po polsku
cukinie.
Cukinie, dziękuję bardzo. Cukinie, może być nawet kukurydza, bo bardzo fajnie u nas w Polsce też rośnie taka słodka kukurydza, przepyszna jest.
Cukróweczka.
Tak jest. Także pamiętajmy o tym, no może jeszcze warto by było wspomnieć o tym, że kapusty bardzo, bardzo potrzebują do swojego wzrostu azotu, tak? Bo azot odpowiada za części zielone roślin, a wiadomo, kapucha ma pełno liści i wręcz nie chcemy, żeby ona nam kwitła. Poza tym kapustne kwitną zazwyczaj w drugim roku. Są to rośliny dwuletnie, więc teoretycznie w normalnym ogrodzie nie powinny i tak zakwitnąć w tym pierwszym roku, chyba żeby to miały straszny, straszny stres. Także ten azot bardzo, bardzo potrzebują rośliny na zagonie z kapustami. A znowu rośliny na zagonie z roślinami motylkowymi mają tą niesamowitą zdolność, którą natura ich obdarzyła, właśnie wyłapywania i magazynowania wolnego azotu z powietrza. Więc no proszę Państwa, to jest po prostu cud natury jak dla mnie, że sobie rosną w jednym roku na jednym zagonie te rośliny motylkowe, magazynują azot.
I to takie
są takie, to są takie małe kulki, jakby kawałeczki styropianu, które są poprzyklejane do korzeni i później ten azot zostaje w glebie na następny rok. Warto też albo w ogóle przyciąć tylko na przykład bób nad samą ziemią i przekopać razem z glebą i zostawić te korzenie, żeby jak najwięcej tego azotu zatrzymać na następny sezon, ale jeżeli będziecie chcieli Państwo wyjąć ten bób, to po prostu bardzo, bardzo porządnie wytrzepać. To widać na gołym okiem, prawda? To są takie, właśnie tak jak pan Tomasz mówi, białe kawałeczki. I w następnym sezonie na tą rabatę, czy ten zagon, czy kwaterę, na której rosły rośliny motylkowe, wchodzą kapusty i bez żadnych sztucznych nawozów, bez żadnego pocenia się ogrodnik. No to jest magia dla mnie. Nic nie musi robić, a ma zagon pełen azotu dla kapusty. Także to jest, że tak powiem, podstawą płodozmianu. Oczywiście drugą ważną rzeczą jest to, że dlaczego one wędrują. One wędrują po to, żeby nie chorowały. Bo oczywiście...
Jak ptaki, że tak powiem, za pokarmem?
Za pokarmem też, ale tak jak tutaj akurat w przypadku kapustnych i bobowatych, ale nie tylko dlatego. Jeżeli zostawimy na jednym zagonie warzywa przez dwa sezony, to mamy o wiele większą szansę, że w drugim sezonie na tym zagonie już też zadomowiły się wszelkie choroby i szkodniki, które będą napadały i zżerały nam te warzywa. Także taki ogrodnik
świadomy... Czyli dla zmylenia przeciwnika.
Dokładnie, ogrodnik świadomy wędruje. Nie musimy na szczęście, tak jak w dawnych czasach, wędrować gdzieś daleko, daleko. Wystarczy, że do w kółko Macieja w swoim ogrodzie. Dlatego jeżeli Państwo planujecie jakikolwiek ogród warzywny, czy to jest na planie trójkąta, czy na planie koła, czy prostokąta, czy kwadratu, postarajcie się podzielić go na 3 lub 4, no zazwyczaj równe rabaty, no i potem stosować ten płodozmian 3 lub 4-letni. Ja polecam 4-letni.
Tutaj pytanie następującej treści. Ważne. Pozdrawiam ciepło. Wspaniałych prowadzących. Pytanko ogrodnicze. Kupiłam u pani Kasi bazylię Blue Magic. Jak o nią dbać zimą? Latem pięknie kwitła, potem miała dużo listków. Teraz jest słabsza. Czy to standard i jak podlewać? Miłego dnia. Irenka.
Pani Irenko, i tak pani jest naprawdę super, że do tego momentu pani przytrzymała tą bazylię
Blue Magic.
To czy zacznijmy od tego, że bazylia Blue Magic to jest bazylia krzewiasta. Ona nie jest taka wątła, jak taka bazylia zielona normalna, że tak powiem. Większość tych bazylii właśnie to jest takich normalnych. A bazylia Blue Magic nie to, że ma piękne purpurowe listki, ma przepiękne kwiaty, do których zlatuje się tyle motyli, tyle pszczół. No to są, to jest piękna roślina. Poza tym w jednym sezonie może urosnąć do sporych wielkości, tak szerokości około 50 cm, wysokości no może 70-80 cm z kwiatami. Naprawdę jest przepiękna. Też fantastyczna w układaniu bukietów. Ja powiem szczerze, że ja nawet jeszcze nigdy jej nie jadłam, no ale to jest bazylia, więc można na pewno normalnie ją też jeść, ale ja po prostu uwielbiam ją ze względów takich bardziej dekoracyjnych. Ja ją mam i w ziołowym ogrodzie, bardzo dużo w ogrodzie ozdobnym. I faktycznie, tak jak pani Irenka zrobiła, wykopała ją przed nadejściem mrozów, pewnie przesadziła ją do doniczki, tak? Rozumiem, bo inaczej by na dworze ona nie przeżyła. Jeżeli pani mają w doniczce w domu, to ja myślę, że spokojnie można teraz ją przyciąć tak do 1/3 wysokości. A jeżeli pani ją zostawia na dworzu, to zapraszam w przyszłym roku, znaczy już w tym roku.
A jak podlewać? Pani Irenka jeszcze pyta, jak podlewać?
Podlewać, żeby ona nie miała sucho całkowicie, ale żeby nie miała za mokro. Na pewno teraz mniej niż w sezonie. Także zawsze pytanie jest tak, kiedy roślina ma wystarczająco wody?
No właśnie.
To wtedy...
Bo ja to palce wkładam do doniczek. Ale wyjmuję. Nie zostawiam ich tam.
Super. Bardzo to jest popularny sposób i troszeczkę jest zły, szczerze mówiąc.
Tak z grudnikiem robię, że przychodziłem do niego.
A poza tym będzie miał pan wiecznie brudne paznokcie. No to nie trudno. Tak jak ja mam ciemne paznokcie.
Ale
specjalnie
pomalowane. Ale ten grudnik kwitnie.
No tak, kwitnie. Trzeba doniczkę po prostu podnieść i zobaczyć, czy jest lekka, czy ciężka, czy średnio
czyli
ciężka.
Na wagę. Na wagę, a jeśli chodzi o zegar, no to niestety czas na krótką przerwę. Pani Katarzyno, no i pytania się pojawiają w ilościach ogromnych.
Super.
Fajny pomysł z cebulkowymi kwiatami wiosennymi, ale jak one przekwitną, to wysiewa się na nich kwiaty jednoroczne. Cebulkowe. No cebulki posadziliśmy.
Tak, przekwitną.
Posialiśmy cebulki zimą, jesienią.
Ja myślę, że to chodzi o to, że co tam się dzieje, prawda? Oczywiście, tak.
Zachować.
Więc tak, zacznijmy od tego, że można by było jakoś tak posadzić te kwiatki cebulowe, które sadzimy oczywiście jesienią, one na wiosnę kwitną, chyba że znajdziecie Państwo gdzieś już kwitnące kwiaty cebulowe na wiosnę, to możecie je oczywiście od razu posadzić do ogrodu, tak jakbyśmy kupowali kwiaty jednoroczne czy byliny, to nie ma takiego problemu, one nie muszą być sadzone tylko i wyłącznie z cebul na jesień. Także można je posadzić również wiosną, tylko przy odpowiednich warunkach pogodowych, bo wiosną troszkę jednak trudno u nas o ziemię, która jest niezmrożona, prawda, w lutym. Także to oczywiście zawsze warto zaplanować sobie na jesień, ale ja przyznaję się, że też bardzo często kupuję rośliny kwitnące wiosną, cebulkowe i dosadzam je do ogrodu, bo wtedy wiem przynajmniej, w których miejscach mam wolne jakieś takie dziury w ogrodzie, na rabatach, gdzie to by pasowało. I wtedy, jeżeli sobie zaplanujemy wysadzanie takich roślin cebulowych, to możemy zaplanować sobie tak, żeby to były rośliny, które kwitną przez długi sezon. Prawdę mówiąc, rośliny cebulowe mogą już zacząć kwitnąć w styczniu, dlatego, bo w wielu miejscach już w tym roku w styczniu kwitły przebiśniegi, bo pogoda była naprawdę sprzyjająca. Teraz też przebiśniegi u mnie już zaczynają kwitnąć wzgorzałem, a zazwyczaj jest dosyć zimno u mnie, także to jest jakiś taki wyznacznik, że to jest na pewno na południu już kwitną przebiśniegi, czyli zaczynamy od przebiśniegów. Później mamy krokusy, dużo, dużo różnych takich pomiędzy roślin, również narcyzy są bardzo wczesne. I na samym końcu warto dodać do ogrodu tulipany. Tulipany pojedyncze, późne, one są dosyć wysokie. Często są to tulipany na przykład z grupy Darwina. To są te, o których mówiliśmy Państwu chyba w zeszłym tygodniu, ale wspominamy często przy tym temacie. To są tulipany, które kwitną właściwie, jak już się podzielą, to już kwitną rok po roku i pięknie powtarzają swoje kolory i swoje kształty. I wtedy takie tulipany, prawdę mówiąc, one kwitną no spokojnie do tej zimnej zośki, a nawet i dłużej. Więc moglibyśmy taką kontynuację z roślin cebulowych mieć spokojnie na rabacie, czy to jest, nie wiem, akurat na rabacie też, ale bardzo często ja sadzę roślinki cebulowe po prostu w trawniku. Narcyzy, krokusy, to u mnie to jest mus. To są setki cebul posadzonych w trawniku pod drzewkami w sadzie, żeby sobie po prostu naturalnie tam rosły do naturalizacji i tą dziką łąkę i tak ścinam tylko raz w roku, powiedzmy w sierpniu i wtedy już dawno tych narcyzów nie ma. Ale to jest problem troszeczkę, jeżeli mamy te rośliny wszystkie na rabacie. Dlatego, bo później po tej zimnej zośce nie możemy wziąć i po prostu przyciąć tych wszystkich roślin cebulowych nad ziemią, bo nam już się te liście ich nie podobają, bo są brzydkie, prawda? No kwiat już skończył kwitnienie, więc po co nam ta roślina? No niestety nie można. Dlatego, bo te rośliny cebulowe będą potrzebowały same naturalnie obumrzeć, zrobić się żółte, brązowe i potem tak jakby zasnąć i ta cała energia musi wrócić sama do cebulki. Jeżeli my przytniemy tą całą zieleninę, no to właściwie zabijamy roślinę dlatego, bo nie dajemy jej szans na zmagazynowanie pokarmu, cukru, fotosyntezę. No nie możemy tego zrobić. Więc potem tak naprawdę na takiej gęstej wiosennej rabacie nie ma miejsca, żeby posadzić rośliny jednoroczne, czy wysiać nawet. Dlatego może na rabatach takich ozdobnych, szczególnie jeżeli nie macie Państwo dużego ogrodu, to warto sadzić cebulki bardzo wcześnie kwitnące, a potem może jednak zainwestować w tulipany. No nie oszukujmy się, można jesienią kupić, ja kupowałam 2,5 kilogramowe torby tulipanów w szkółkach, czy w sklepach. sklepach naprawdę niezbyt za niezbyt duże pieniądze. I te tulipany po przekwitnięciu spokojnie, z czystym sumieniem będzie można wykopać, żeby zrobić miejsce właśnie po zimnej zośce, żeby w te miejsca posadzić piękne rośliny jednoroczne. I tych roślin jednorocznych na takie rabaty nostalgiczne, babcine, takie słodkie, sielskie, że tak powiem, jest bardzo dużo. I na szczęście teraz one wracają do mody. Bardzo Państwu polecam na przykład kosmosy. Kosmos to jest taka nazwa bardziej może fachowa, bo też to jest po łacinie nazwa, jest kosmos. Ale w Polsce to jest dużo tego nazw, między innymi warszawianka, z tego co się orientuje. Tak się nazywa. No są cynie, są nagietki,
nasturcje. Nie wiedziałem, że warszawianki. A ja im zbieram nasionka i potem znowu, tak. Ale one są cwańsze, bo one same lepiej wysiewają,
tak,
niż ja.
Akurat kosmosy, jeżeli im Państwo będziecie mieli bardziej ubogą i lepiej przepuszczalną glebę, te kosmosy będą lepiej rosły. Powiem Państwu, że kosmosy uwielbiają kiepskie gleby, także jeżeli macie gdzieś taki jakiś kawałek, na którym na razie nic nie chcecie robić, to można te kosmosy, dosłownie te nasiona sypnąć i one nie dość, że będą w pierwszym sezonie bardzo pięknie kwitły i będą niesamowicie wyglądały, to jeszcze potem z roku na roku będą się same wysiewać. Także jak najbardziej takie najbardziej piękne, ale też i wymagające pielęgnacji i umiejętności ogrodnika, to są właśnie takie rabaty, na których na wiosnę, wczesną wiosną, średnią wiosną powiedzmy, kwitną rośliny cebulkowe. Potem zamienia się je roślinami jednorocznymi. Pomiędzy tym wszystkim oczywiście większość to są byliny, może również krzewy kwitnące. Tu i ówdzie może być jakaś kulka z bukszpanu. Oczywiście trawy ozdobne, bo one potem jesienią i zimą są bardzo, bardzo piękne, ale to, tak jak mówię, to wymaga troszkę większej takiej umiejętności i znajomości roślin. Ale i co z tego? Każdy potrafi. Jak się chce, to wszystko można.
Jak się chce, to wszystko można, tak? A czy można w takim razie wziąć się za przycinanie orzecha? Bo to pytanie się pojawiło w naszej skrzynce SMS-owej. Na przykład pytanie... Kiedy najlepiej przyciąć orzecha włoskiego?
No już mówiliśmy, prawda, o tym orzechu włoskim, bo orzech włoski ma dużo soków i przycinamy w czasie, kiedy te soki jeszcze nie krążą, więc myślę, że w lutym będzie można spokojnie o tym pomyśleć. To samo o winogrona też, bo też mogą się pojawić pytania, też to jest dobry moment, tylko że nie róbmy cięcia, jeżeli są temperatury minusowe.
No właśnie, bo pani Bożona pisze tak, witam bardzo serdecznie. Doświadczeni ogrodnicy zachęcają do pielęgnacyjnego cięcia drzew owocowych w lutym, zanim popłyną soki. Czy poddać się tym sugestiom? Mniej doświadczona Bożona z Gdańska pozdrawia.
Na pewno, pani Bożonka, również pozdrawiam, na pewno to robić podczas dnia, kiedy temperatura nie jest minusowa. Ale można, były już teraz takie dni, prawda, już nawet myśmy wychodzili ciąć, ale nie doszli do tych naszych jabłonek, ale już myśleliśmy o tym. Jabłonki spokojnie można ciąć w lutym, tylko to zależy od pogody. I to jest taka bardzo właśnie ważna rzecz, że w lutym coraz częściej już właśnie myślimy o tej zbliżającej się wiośnie, o te wszystkie prace już nas tak świeżbi. Faktycznie to przycinanie jest całkiem możliwe, ale w lutym wszystko zależy od tego, na co nam pozwoli pogoda, bo ta pogoda jest bardzo zmienna. Będą temperatury ciepłe, dodatnie, będą dni z odwilżą, ale też potem teraz będziemy mieli przez, prawda, tydzień czy nawet więcej temperatury nawet podczas dnia poniżej zera. Także to jest ostatni moment, kiedy ogrodnicy mogą cieszyć się odpoczynkiem. Tak jak mówię, planujmy, uczmy się, czytajmy książki, czytajmy artykuły na internecie. Oczywiście tak troszeczkę z przymrużonym okiem, bo nie można wszystkiemu wierzyć. Trzeba mieć własną, że tak powiem, mądrość ogrodniczą. Trzeba to wszystko potem samemu spróbować i nie ma co potem zwalać na jakiegoś autora, bo to...
Wymagamy od dorosłych ludzi to, czego nie uczy się dzieci i to, czym nie zajmuje się szkoła, czyli zdolności do krytycznego myślenia.
Zdolność do krytycznego myślenia to jest podstawa.
Cała edukacja bazuje na tym, żeby nas
życia
tego oduczyć i nam to uniemożliwić. I potem nagle się okazuje, że właśnie, że ktoś wyczyta w internecie jakąś bzdurę i święcie w to wierzy. No bo przecież wyczyta.
Ale nie tylko w internecie, w książkach również. To, że ktoś coś opublikował w książce czy w jakimś magazynie, to nie znaczy, że to jest już koniec świata, że to jest Biblia. Naprawdę warto jest czytać książki różne, z różnych źródeł, pobierać tą swoją wiedzę z przedruków zagranicznych, no angielskich oczywiście. Nawet jeżeli będą to bzdury, to podoba mi się ich podejście do tego, tego ogrodnictwa, więc chociaż nauczymy się takiej pasji i miłości. Ale z niemieckich, oczywiście naszych polskich, bardzo, bardzo warto, dlatego, bo to przynajmniej są z naszych warunków, prawda? U nas też jest z czego wybierać, ale potem jakoś sobie sami to w głowie poukładajmy i zobaczmy, czy to pasuje do naszej działki, do naszego ogrodu, do naszego stylu życia, do naszego gustu i sami dla siebie wybierzmy z tego, co nam się podoba, resztę wyrzućmy, ale jeżeli chodzi o ogród, to przede wszystkim większość z tego musimy sami przeeksperymentować u siebie, na sobie, na swojej glebie, dlatego, bo każdy ogród jest inny. Naprawdę, nawet jeżeli jest to pomiędzy państwa ogrodem, a sąsiada ogrodem. To są dwa zupełnie inne miejsca. Już nie mówię o tym, że może być gleba inna. Nawet jeżeli tam jesteście od dziada, pradziada, to u nas na Pomorzu szedł kiedyś, dawno, dawno temu lodowiec i ta ziemia, dosłownie to są paski ziemi. I bardzo często jest nawet u mnie, ja zaobserwowałam na moim kawałku trawnika, są paski piasku, potem jest pasek gliny. Nawet, że jest tak blisko jesteśmy czyjejś innej działki, to nie znaczy, że u nas gleba będzie taka sama. To jest pierwsza rzecz. Potem ważniejsza rzecz, panujące warunki atmosferyczne. U sąsiada może wiać bardzo mocno. U nas znowu może być zacisznie, bo akurat dom drugiego sąsiada czy trzeciego sąsiada jest od takiej strony, która nas fantastycznie osłania. Także musimy dostosować się do swojej działki i jeżeli państwo włożycie dużo, dużo czasu w jedną działkę, to nie staniecie się fantastycznymi ogrodnikami, z tego względu, że jak przeprowadzicie się na następną działkę, to będziecie musieli od nowa tą działkę, bo oczywiście będziecie mieli już o wiele więcej doświadczenia, ale będziecie musieli to od nowa się tego uczyć. Dlatego ogrodnikiem może być osoba, która chętnie się uczy przez całe życie, bo to jest niestety taka rzecz.
W ramach nauki przez całe życie i chęci do tej nauki. Dzień dobry, czy płodozmian odnosi się także do szklarni na pomidory? A jeśli tak, to co sadzić?
Tak, odnosi się, tylko u mnie ten płodozmian na pomidory w szklarni jest troszkę bardziej ubogi, dlatego, bo ja zamieniam pomidory co 2 lata tak naprawdę, po prostu z paprykami. Ja mam w szklarni poza pomidorami paprykę słodką, paprykę ostrą, akurat ta chili papryczka, chociaż ona lepiej rośnie w donicach również ją mam, ale też i w gruncie i oczywiście bakłażany. Także jeżeli chodzi o zagony w szklarni, to możemy zamieniać pomidory z bakłażanami i z papryką słodką i pomiędzy wszystkim zawsze pasuje, o każdej porze dnia i nocy i na wszystkie płodozmianowe lata pasuje bazylia i tagetes, czyli aksamitka.
To aksamitka.
Jest aksamitka, roślina przez nas poniewierana, dlatego, bo taka
zapachu.
Pospolita, no podobno
taki
źle pachnie.
Skunk
ja uwielbiam wszystkie zapachy kwiatów, więc aksamitka przypomina mi dzieciństwo, więc jak najbardziej. Ale aksamitka przez ten właśnie swój taki specjalny zapach, ona odstrasza mszyce. Także aksamitka fantastycznie współgra. To jest tutaj, mówiliśmy
chyba,
o roślinach.
I chyba ślimaki także, bo ja otoczyłem takim kordonem aksamitek moje pomidory, żeby ślimaki nie przełaziły.
Możliwe. To nie wiem, czy ślimaki, ale na pewno odstraszyło coś innego bardzo skutecznie. Tutaj pani nam wcześniej pisała dzisiaj o uprawie współrzędnej, o takim towarzystwie czy sąsiedztwie roślin. To tutaj właśnie jest bardzo dobre sąsiedztwo. Aksamitka z pomidorami, aksamitka z różami, lawenda z różami, takie mocno pachnące rośliny koło roślin, które są narażone na ataki szkodników, mszycy przede wszystkim. Ale to jest to, o czym państwu mówiłam. Jeżeli będziecie mieli dużą bioróżnorodność w ogrodzie, to ta aksamitka i też tam, i tak tam będzie, czy ta lawenda, więc one i tak będą na siebie jakoś oddziaływać. Ale w tunelu może jest troszkę, czy w szklarni jest troszkę ciężej o tą bioróżnorodność, bo jednak jest mniej miejsca. Więc ja oprócz tych roślin to jak najbardziej proponuję aksamitkę, a bazylię tylko po prostu z tego powodu, że ona uwielbia takie same warunki uprawy jak pomidor, czy bakłażan, czy papryka i dlatego będzie fantastycznie rosła.
Witam serdecznie, Pani Kasiu. Kupiłam ciemierniki w doniczkach o średnicy 10 cm. W domu zaczynają marnieć. Czy mogę je teraz wystawić na dwór? Pozdrawiam się, Pani Klaudia.
Pani Klaudio, nie, teraz nie, dlatego, bo jest bardzo zimno na dworzu, a przecież w mieszkaniu jest ciepło. Więc jeżeli pani by chciała je zatrzymać do ogrodu, to teraz niestety trzeba będzie poczekać troszeczkę, aż te temperatury, no aż będzie odwilż, tak? Bo na pewno u pani w mieszkaniu jest jakieś 18-22 stopnie, więc jeżeli wystawimy to na dwór, gdzie jest minus 5, to one na pewno dostaną szoku i jeszcze, szczególnie, że one i tak już teraz są troszeczkę osłabione. Ja myślę, że przede wszystkim, no niestety trzeba by było pewnie przyciąć kwiatostany. i one może wtedy by skoncentrowały bardziej się na tworzeniu korzenia, a nie nasiona, więc może w ten sposób by pani je odratowała, ale trzeba jak najszybciej postawić w jak najchłodniejsze w mieszkaniu, ale nadal naświetlone miejsce. I jak najchłodniejsze, to tak dobrze by było, nawet może być i 5 stopni, ja nie mówię do lodówki, bo w lodówce jest ciemno, ale one...
Jak się otworzy drzwi, to nie jest ciemno.
Nigdy w sumie nie jest, nie? Jak się zawsze jest światło, jak otwieram lodówkę. Ale to są rośliny na dwór, że tak powiem. To nie są rośliny domowe, ciemierniki. Ja wiem, że teraz są w sprzedaży i są bardzo piękne i faktycznie na kilka tygodni może wystarczą, ale potem powinny być przesadzone do ogrodu, bo to nie są rośliny domowe.
Jak zabezpieczyć nasiona marchwi przed robaczywieniem? Takie pytanie się pojawiło.
Nasiona marchwi?
Tak.
No, jest dużo różnych sposobów na zabezpieczenie nasion marchwi przed zarobaczywieniem, ale to raczej nie jest problem z tym, że nasiona są robaczywe, tylko to potem raczej jest marchew robaczywa i to niestety nie ma nic wspólnego z nasionami, to nie jest takie proste. Nasiona można tylko i wyłącznie na przykład zaprawić w ten sposób, że możemy... No, są różne chemiczne sposoby zaprawiania i są chemiczne nasiona do zakupienia zaprawione, których ja w ogóle nie polecam, dlatego, bo oczywiście taka chemia natychmiast w glebie zabija całą taką naturalną florę bakteryjną, grzybową, która jest bardzo potrzebna nasionom, potem roślinom do wzrostu. Tego proszę nie robić, naprawdę odradzam, ale można sobie na przykład takie nasiona zaprawić... ja dokładnie nie wiem, bo ja nigdy takich rzeczy nie robię, ale na przykład rozpuszczonym oborniku i do tego można dodać troszeczkę gliny. I potem to się tak fajnie klei dookoła nasionek. W ten sposób można zaprawiać, ale wtedy dodajemy każdemu nasionku po prostu troszeczkę jedzonka, troszeczkę jakiegoś takiego czegoś dobrego, żadnej chemii. Można też nasiona na przykład moczyć w rumianku. Też słyszałam coś takiego. My tego nie robimy. Najważniejsze w marchewce jest to, żeby nie siać jej po prostu zbyt wcześnie i zbyt głęboko. I wtedy z nasionami nie ma problemu. Dosłownie nasionka wysiewamy na 5 mm. Max, naprawdę nie więcej, dlatego, bo bardzo często ja właśnie, jak u nas są warsztaty w naszym ogrodzie, bo wiosną zawsze prowadzimy warsztaty właśnie z wysiewania takich normalnych, prostych rzeczy, jak marchew powiedzmy, i bardzo dużo osób mówi, a my siejemy tą marchew o wiele głębiej. Nie ma sensu. Robimy rowek bardzo, bardzo płytki na te 5 mm, potem do tego rowka... wlewamy wodę z jakiegoś dzbanuszka, żeby miał taki, żeby ta woda się oczywiście nie lała tak jak z konewki na całą tą powierzchnię, tylko i wyłącznie do tego rowka wlewamy wodę z dzbanuszka i później do tego wsypujemy nasionka marchewki i to zasypujemy dosłownie pod samą taką maluteńką ostateczną warstewką ziemi. No więcej nie możemy tej ziemi nawalić, bo one po prostu potem zgniją. Te nasiona, jeżeli one w ogóle wykiełkują, to zajmie im to o wiele dłużej i zgniją, więc często nasiona marnują się przez to, że po prostu są posiane za głęboko, no i za wcześniej. Nie róbmy tego, bo to nie ma sensu. Ja też kiedyś tak robiłam, bo człowiek zawsze chce na wiosnę, im więcej zrobić, tym lepiej, ale to w ogóle się potem nie opłaca, bo to gnije. Także jeżeli wasza gleba w ogrodzie zaobserwujecie, że wypuszcza już pierwsze zielone, malutkie chwaściki, to znaczy, że ziemia już wystarczająco jest ocieplona do takiej temperatury, żeby naturalnie nasiona kiełkowały. Więc to wtedy też posłuchajcie natury i wtedy też wyjdźcie do tego ogrodu i te marchewki wysiejcie.
Ja, kiedy odkrywamy hortensję? Pozdrawiam cię, pani Joanna.
Pani Joanna, no jak będzie troszeczkę cieplej. Musi być tak, ja myślę, żeby takie już dni z dużą... znaczy nie dni, może jakiś taki okres z dużą ilością dni odwilżowych już. Ja myślę, że teraz, kiedy te temperatury mają spadać do -5, do -7 i wcale podczas dnia nie ma być żadnej temperatury dodatkowej, to w ogóle nie ma sensu o tym myśleć.
Co do marchwi, polecam siać w grządce z cebulą. Tak,
żeśmy to też wszystko próbowali, tylko tak jak mówię, to bardzo zależy nie od tego, co koło czego jest, tylko od tego, jaka jest gleba. Na przykład marchew i cebula o wiele bardziej marnieją, jeżeli gleba jest zbyt bogata, na przykład w obornik, w materię organiczną. No i to jest troszeczkę takie trudne, dlatego, bo jeżeli macie państwo nowy ogród, nowy warzywnik, no to musicie przez kilka lat regularnie dodawać do tych zagonów właśnie materię organiczną, a nie ma nic lepszego niż przekompostowany obornik. Musicie dodawać do tego kompost, no żeby budować glebę, tak? Bo ta gleba musi być przepuszczalna, ale z drugiej strony musi zatrzymywać dobrą ilość wody. To jest bardzo ważne, żeby ona miała właśnie dobre warunki wodno-powietrzne, tak? Czyli budujemy tą dobrą gruzełkowatość gleby, żeby te, jej cząsteczki nie były wszystkie takiego samego wymiaru, czy duże, czy małe. One muszą być różne, zróżnicowane i wtedy najlepiej taka kruszonka na cieście. Wyobraźmy sobie taką kruszonkę. Są różne kawałki, prawda? I tak musi być też również gleba. Muszą być różne kawałki, żeby ta woda się zatrzymywała tyle, ile trzeba. Więc budujemy tą glebę. Ale jeżeli w tym całym czasie uprawiamy, bo tak myśmy przez 5 lat dodawali obornika do wszystkich zagonów w naszym ogrodzie warzywnym, no ale nie wszystkie warzywa lubią tyle tego obornika. To znaczy one może i lubią, ale lubią to też różne robalki. No i niestety tam, gdzie są warzywa korzeniowe, to gleba bogata w ten obornik, powiedzmy, tak, przekompostowany, czyli w materię organiczną, no ona będzie miała więcej życia i to więcej życia będzie wchodziło na nasze marchewki i nasze cebule i przez to one będą bardziej robaczywe. Dlatego, jeżeli państwo już założycie sobie ten warzywnik, już przez kilka lat będziecie poprawiali warunki wodno-powietrzne w glebie, już będziecie usatysfakcjonowani, jak ta gleba wygląda, to już nie ma sensu później tych zagonów, które są przeznaczone pod warzywa korzeniowe, obornikować, tak? To sobie dajmy to już spokój z tym, najwyżej wysypać jakiś popiół, najwyżej drzewno oczywiście, zawsze można zrobić posypkę z kompostu, bo kompostu nie używamy tak bardzo dużo jak obornika, prawda? To dosłownie faktycznie taka tylko jest posypka jak cukier puder, my dzisiaj mamy same desery. I to wystarczy. I tego tam, gdzie będziemy uprawiać cebulę, przede wszystkim nie obornikujmy. I wtedy też nie będziemy mieli takiego dużego problemu z robakami. A jeżeli chodzi o marchewkę, to też oczywiście pewnie też będzie temat taki bardziej na topie, jak już te marchewki będą wysiane, już będą wzrastały. Tam oczywiście jest... Tu chodzi o takiego małego szkodnika, który ma obloty o pewnej porze roku, więc w tym czasie ja państwu zaproponuję, żebyście fizycznie ustawili jakieś zapory, to jest marchwianka, tak? Śmietka marchwianka chyba to się nazywa, bo to w zimie się zapomina o takich strasznych rzeczach.
I ona ma czujnik wysokości.
Ona ma czujnik wysokości, dokładnie. Ona leci na wysokości 60 cm i jeżeli państwo coś tam czymś jej to zablokujecie, nawet i kartonikiem, to ona tam dalej nie przeleci. My stosujemy akurat dookoła naszych zagonów z marchewką takie siatki zacieniające do szkółek. To są takie siatki zielone, można kupić właściwie w każdej szkółce. Także są różne sposoby. Powiem szczerze, że robiliśmy eksperymenty właśnie, żeby to rosło koło tego. To nie zawsze aż tak... Nie może na tym polegać. I tu znowu wracamy do tego, że ktoś coś nam powiedział w książce, a może niekoniecznie ten ktoś to tak naprawdę wypróbował. Bo żeby mieć czas na pisanie książek, i na zajmowanie się ogrodem, to jest bardzo ciężko, bo mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, dlatego jeszcze tej mojej książki nie napisałam, bo jeszcze siedzę cały czas w ogrodzie, tak? Ale mam nadzieję, że kiedyś sobie coś zrobię już tak, że będę musiała siedzieć i pisać.
Ciemierniki idą do garażu, pisze pani Klaudia, a pani Ela wraca do pytania o podaż zmian. W szklarni jest co roku od 6 do 7 aksamitek plus bazylia, a pomidory są sadzone do wyciętych doniczek i mają nową ziemię.
Super. Perfekt. To już nic nie musi pani tam zernych płodozmianów zmieniać, ale proponuję dosadzić sobie jakieś papryki, bo to nie ma nic lepszego niż własna papryka słodka. Myśmy mieli w tym roku takie piękne, ogromne papryki i potem tylko idziemy do tunelu, bierzemy pomidorki, paprykę i bakłażan i oczywiście bazylię. Na zewnątrz bierzemy, nie mam problem, panie Tomaszu, cukinię i mamy... tyle słoików ratatouille, że my to chyba będziemy do przyszłego roku jeszcze jeść.
Pani Kasiu, gwiazda betlejemska ubiegłoroczna, pięknie rozkrzewiona, nie chce zakwitnąć. Pozdrawiam państwa, pisze pani Maria.
Te gwiazdy to jest tak.
Raczej trzeba pisanki robić. Ku Wielkanocy idzie.
Teraz, panie Tomaszu, pana kaktus, ten grudnik, zygokaktus, on ma dużo różnych nazw, on też pięknie kwitnie na Wielkanoc, prawda? Ja zaraz odpowiem na pytanie, tylko właśnie mówiliśmy o grudniku i ja chciałam jeszcze państwu przypomnieć, że na pewno w wielu mieszkaniach czy domach te grudniki teraz pięknie rosną i może kwitną, może zamierzają kwitnąć. Pamiętajmy, żeby tego grudnika nie przestawiać z miejsca na miejsce w momencie, kiedy on już będzie miał pączki. pąki, tak. Nie chodzi mi o pączki, niestety do jedzenia, tylko chodzi mi o pąki, takie kwiatowe.
To już w ten czwartek.
No właśnie, tak, dlatego ja to mam cały czas w głowie. Dlatego, bo jeżeli będziemy przestawiać na inny parapet, czy gdzie indziej, to światło już będzie inne. Nawet jeżeli przesuniemy na tym samym parapecie roślinkę, odkręcimy, jakoś przekręcimy, te pąki, czy już kwiatostany będą chciały się odkręcić, tak, znowu za światłem, trochę jak słoneczniki, i one mogą w tym momencie odpaść. Także jak mamy takie rośliny jak grudnik, które zaczynają kwitnąć, zobaczcie, w jaki specyficzny sposób ten kwiatek jest przyczepiony do listka, prawda? Bardzo łatwo go złamać. Znaczy, no nie złamać, tylko po prostu go odłamać, odczepić. Także te grudników nie ruszamy. A teraz
taka
jeżeli chodzi...
Gimnastyka, okręcamy, a one... W lewo.
No taka gimnastyka, że nie będziemy mieli żadnego kwiata.
I bez.
Dokładnie. A teraz odpowiedziałabym na pytanie, tylko że nie pamiętam, jakie to było. Szybciutko, z czym to było związane? Zaraz sobie przypomnę. Z poinsecją. Tak, z gwiazdą betlejemską. Nie wiem, czy pani zacieniała tą gwiazdę betlejemską, dlatego, bo mówiliśmy tutaj już od października. Na pewno pani nas słucha, więc pewnie pani to zacieniała, że taka gwiazda betlejemska potrzebuje bardzo krótkiego dnia. To jest roślina, która jest zupełnie odwrotna od tych roślin, jakie my mamy w Polsce. To jest roślina, która potrzebuje dużo ciemna i mało słońca, światła normalnego, takiego dziennego. I to jej wysyła impuls do jej do jej mózgu, że tak powiem, żeby kwitnąć, tak? No, wiadomo, że to nie są, to też ona kwitnie, ale te czerwone, czerwone to są właściwie listki, tak? Przylistki takie ładne, ozdobne. No nie wiem, czy pani zacieniała tą gwiazdę betlejemską, bo są też takie, no są słuchacze, którzy nie zacieniają jej, a ona też fantastycznie kwitnie, więc to tak nie jest też takie na 100%, ale potrzeba ją zacieniać na ten czas. Nie wiem, czy pani to robiła. Nie wiem, jak ona się czuła, że tak powiem, latem. Czy pani ją przycinała latem? Bo teoretycznie teraz po przekwitnięciu powinno się ją coraz mniej podlewać, już nie stosować żadnego nawozu, potem przyciąć ją również i pozwolić jej tak naturalnie wejść w stan spoczynku i dopiero na lato można ją wystawić gdzieś do jakiegoś zacisznego miejsca w ogrodzie i pod koniec lata, na początku jesieni znowu podlewać więcej, podlewać z nawozem i w październiku zacząć zacieniać.
To tyle w sprawie gwiazdy betlejemskiej. To jest ostatnie pytanie, na które udało się odpowiedzieć. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. To już będzie prawie połowa lutego, tak jak sobie
dzisiaj wymarzyła.
No, znowu
będzie połowa lutego.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.